podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest doktor habilitowany Rafał Pankowski, wojewódzki konsultant w zakresie ortopedii, lekarz klinicznego oddziału ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika Copernicus w Gdańsku. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
Panie doktorze, dlaczego w pewnym wieku praktycznie każda osoba zaczyna odczuwać dolegliwości kręgosłupa?
Wynika to z pewnych procesów zmian zwyrodnieniowych, które dotyczą generalnie narządu ruchu. Narząd ruchu jest konstrukcją biomechaniczną i ulega no, po prostu takiemu fizycznemu zużywaniu się z biegiem lat.
Tak jak części w samochodzie?
No, można to wtedy tylko porównać. Chociaż w części samochodowe na pewno się zużywają, ale bywa, że ludzie, którzy są starsi, mają narząd ruchu w doskonałej kondycji.
Od czego to zależy?
Zależy to na pewno od predyspozycji genetycznych, bo od tego wszystko zależy w naszym organizmie. Niemniej jednak uwarunkowania środowiskowe też na pewno odgrywają rolę. I to, co na pewno negatywnie wpływa na stan, na jakość narządu ruchu, w tym kręgosłupa, to są na przykład otyłość, brak aktywności fizycznej, nieprawidłowa dieta, zaburzenia, zanieczyszczenia środowiska, bo są takie badania, które analizują na przykład ilość pierwiastków śladowych w narządzie ruchu, w dyskach, w stawach, które uległy zwyrodnieniu i tam się podaje, że te ilości tych pierwiastków mają nieprawidłowe natężenie, co właśnie też ma środowiskowe uzależnienia.
Czyli kręgosłup się po prostu starzeje razem z nami, a jeśli na przykład osoba przez całe życie ćwiczy, dba o to, żeby ta tkanka kostna i otaczające ją inne tkanki miękkie no, były elastyczne i tak dalej, dobrze się odżywiamy, no to możemy sobie pomóc, czy to też ta genetyka jednak weźmie górę?
Znaczy, należy jakby też jakby zastanowić się nad podstawą powstawania zmian zwyrodnieniowych w tym kręgosłupie, dajmy na to. Otóż uważa się, że jakby początkiem degeneracji jest lokalna niestabilność segmentarna. I ta niestabilność segmentarna, ona skutkuje...
Co to znaczy?
To znaczy, że kręgosłup, dana jednostka ruchowa, załóżmy segment L4, L5 w odcinku lędźwiowym, rusza się więcej niż powinien. I ta nadmierna ruchomość, czy ta niestabilność, ona skutkuje stopniowym niszczeniem się struktur anatomicznych.
A tak po polsku i po ludzku, to znaczy, jeśli na przykład całe życie, bo jesteśmy księgową na przykład, tak? Albo osobą, urzędnikiem, który pracuje na siedząco i 8 godzin praktycznie siedzi przy biurku, przy komputerze czy przy jakichś tam papierach, to znaczy, że jego ta jednostka lędźwiowa, tak nazwijmy, pracuje nieprawidłowo w stosunku do anatomii, tak? Zbyt długo i to może być przeciążenie i może powodować te zmiany zwyrodnieniowe, czy to o coś innego chodzi?
Inaczej to należy rozumieć. Generalnie, żebyśmy my zagwarantowali swojemu kręgosłupowi stabilność, bo musimy mieć sprawnie działający układ mięśniowo-więzadłowy. I żeby on działał, my po prostu potrzebujemy aktywności fizycznej. Dlatego też sądzi się, że dlatego dzieci są w dobrej kondycji, bo one tą aktywność po prostu mają w sposób naturalny zapewnioną. U osób dorosłych ta aktywność spada i to w zasadzie można uznać za pewien początek problemu związanych z utratą tej stabilności. Więc jeżeli, odpowiadając wprost na pytanie, jeśli ktoś spędza 8 godzin na krześle, nie wykonując żadnych ćwiczeń, to na pewno będzie osłabiało to jego naturalne jakby mechanizmy obronne przed utratą stabilności kręgosłupa, co skutkuje tym, że będą rozwijały się zmiany zwyrodnieniowe. Choć nadal trzeba pamiętać, że są to teorie. Nie ma żadnych dowodów takich zero-jedynkowych, które by wskazywały, że dana teoria została potwierdzona dowodami naukowymi. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę charakterystykę narządu ruchu jako układu biomechanicznego, jest to bardzo prawdopodobne, że tak jest.
Czyli ta substancja kostna i te otaczające kręgi tkanki po prostu w pewnym momencie ulegają jakiejś degradacji, tak. I stąd się biorą te dolegliwości. Jakie najczęściej? Znaczy, bólowe chyba, tak?
Dokładnie. Znaczy pierwszym, zawsze nawet jak studentów pytamy, z czym przychodzi pacjent do ortopedy, o co należy go spytać? No to zapytać się, o co pana boli, prawda? I on wtedy jakby przechodzimy
kręgosłup.
Dalej. Tak, boli mnie kręgosłup. Więc pierwszą objawem jest ból. I ten ból oczywiście możemy, jakby patogeneza bólu, jak i jego charakterystyka, to jest też dość złożone zjawisko. Są książki, które opisują ból w ogóle jako taki, prawda? I oczywiście można opisywać ból kręgosłupa. Z grubsza można podzielić ból kręgosłupa na ból osiowy, taki ból dyskogenny, który jest lokalizowany w krzyżu, czy tam w innych odcinkach kręgosłupa, czy w piersiowym, czy w szyjnym, oraz ból, który promieniuje. A promieniuje wzdłuż korzeni nerwowych, które opuszczają kanał kręgowy.
Czyli gdzie może boleć?
No jeżeli mamy odcinek lędźwiowy, to bolą, jest to promieniowanie bólu do nogi. Znaczy, pacjent często mówi, że go boli biodro, a jak pokazujemy, kiedy prosimy go, żeby wskazał, gdzie to biodro ono jakby lokalizuje, to pokazuje pośladek tak naprawdę. Biodro, patognomonicznym objawem bólu w biodro jest pachwina. Natomiast jeśli boli nas pośladek, to sugeruje, że jest to ból pochodzenia kręgosłupowego. Więc on promieniuje od pachwiny, od pośladka w dół nogi. Zazwyczaj rozróżniamy albo rwę kulszową, albo rwę udową, czyli to w zależności od tego, gdzie dokładnie jest ten dermatom, który jest uszkodzony. Natomiast w przypadku kręgosłupa szyjnego ból będzie nam promieniował do kończyn górnych, czyli do rąk, do palców, dużego palca, do kciuka, do środkowego palca, do piątego palca. Natomiast w przypadku kręgosłupa piersiowego, jeśli mamy ból korzeniowy, który promieniuje, to on będzie bólem opasującym, bo tam w odcinku piersiowym przecież nie mamy kończyn.
No właśnie, i ten ból to jest skutek tych wszystkich problemów. Bardzo wiele osób, no, na przykład mających problemy z kręgosłupem, nawet przyjmuje taką pozycję nienaturalną, bo na przykład jeśli siądzie bardziej trochę skręcając się w prawo, to mniej odczuwa ten ból, albo odczuwa go mniej, kiedy leży, albo stoi, a nie siedzi na przykład, tak? Dlaczego tak jest?
Znaczy, jeżeli mamy ból, który będzie wynikał z ucisku albo oddziaływania innego na struktury nerwowe, to my możemy pewną pozycją doprowadzać do odbarczenia tych, jakby do niwelowania tego ucisku i tym samym do obniżenia zespołu bólowego. No, chociażby zabiegi rehabilitacyjne, terapia manualna ma na celu właśnie tego typu uzyskać efekt. Natomiast my w sposób spontaniczny, odruchowy reagujemy zmianą pozycji, prawda? Więc jeżeli ktoś na przykład próbuje usiąść podczas, kiedy występuje ból po dłuższym chodzeniu, to robi to dlatego, że w pozycji na siedząco zwiększa się pojemność jego kanału kręgowego, a zatem jest więcej miejsca na te struktury, które będą uciskały korzenie, prawda? Zgięcie w bok, czyli tak zwane skoliozy reflektoryczne, one też są skutkiem tego, że my odruchowo szukamy pozycji, która ma zwolnić ucisk na korzenie nerwowe, które będą...
To, co pan teraz powiedział, to dotyczy rotacji kręgosłupa, tak?
Nie, nie, nie. To chodzi o to, że to są te skoliozy reflektoryczne, to są pochylenia tułowia w prawo, w lewo. To nie są trójpłaszczyznowe deformacje, tak jak w skoliozach idiopatycznych.
No i dobrze, teraz czy można w ogóle ten proces degeneracji kręgosłupa w jakiś sposób wstrzymać albo spowolnić chociaż, jeśli już zaczynają, mamy takie kłopoty, tak? Więc co możemy zrobić? Bo no przecież nie zawsze zaczynamy od razu na przykład od operacji, tak? Tylko można jakoś wcześniej i najczęściej tak chyba jest, że lekarz kieruje jednak na jakieś innego rodzaju leczenie.
Znaczy na pewno to, co pani powiedziała, jest absolutną prawdą. Działanie chirurgiczne jest ostatecznym rozwiązaniem, kiedy zawodzą inne mechanizmy. Proszę sobie wyobrazić, że wszystkie choroby, w ogóle wszystkie choroby, na pewno choroby kręgosłupa, one też mają pewną taką amplitudę, jeśli chodzi o natężenie objawów. Więc jeśli mamy pewne zaburzenie anatomiczne, to ona może dać jednego dnia objaw, a drugiego w ogóle go nie mieć, nie być, prawda? Czyli de facto może coś samo przejść, to po pierwsze, prawda? Zawsze będziemy starali się leczyć chorego, stosując najmniej takie ryzykowne terapie, a zatem leki przeciwbólowe, przeciwzapalne, terapia manualna, rehabilitacja, to jest po prostu pierwszy krok, który ma spowodować, żeby te dolegliwości zmniejszyć. Natomiast jeśli uważamy, jeśli te wszystkie działania podjęte są nieefektywne, to możemy zastanowić się nad rozwiązaniami chirurgicznymi i uważam, że to jest jedyna słuszna jakby kolej rzeczy. Oczywiście bywa tak, że są takie choroby...
Ludzie się bardzo tego boją, prawda? Bo to jednak jest ryzykowna operacja.
Oczywiście, ale bywa też tak, że my a priori mówimy, tutaj nie ma sensu próbować leczyć się albo oczekiwać, że dolegliwości ustąpią, chociażby po złamaniu tylko od razu kwalifikujemy chorego do leczenia operacyjnego. Niemniej jednak lęk przed operacjami jest to rzecz naturalna i chyba najbardziej operacje to się boją sami lekarze, którzy te operacje wykonują i wiedzą, na czym polega ryzyko, prawda? Przecież my nic nie możemy gwarantować, lecząc go chirurgicznie. My możemy, prawda, opowiadać o ryzykach, które są większe bądź mniejsze i to jest w zasadzie filozofia jakby kontaktów, które należy nawiązać z pacjentem w przypadku rozmowy o operacji.
A panie doktorze, a w drugą stronę, kiedy uraz jakiejś kończyny albo miednicy, czy to może spowodować dolegliwości kręgosłupa? Czyli jakby nie źródłem jest sam kręgosłup, ale jakieś zwyrodnienie, jakiś uraz, który mieliśmy w innym miejscu, może spowodować, że nasz kręgosłup nam, krótko mówiąc, siądzie.
Ale oczywiście, że tak. No, generalnie narząd ruchu należy rozpatrywać zarówno globalnie, jak i segmentarnie, prawda? Dzisiaj jest taka koncepcja, żeby człowiek, który ma być analizowany, powiedzmy tak ortopedycznie, przedstawił jako dokumentację obrazową zdjęcie całego swojego szkieletu. Czyli jak można to porównać z wizytą dentysty, jak to mamy jedynkę chorą, to dentysta oczekuje od nas panoramicznego zdjęcia zębów, bo to wynika jedno z drugiego
często. Ja się właśnie zastanawiam, czy pan ma często takich pacjentów, którzy przychodzą, mówią, boli mnie właśnie biodro, a potem się okazuje, że to wcale nie biodro albo noga, tylko no, coś tam było w tej nodze, bo była na przykład złamana. Albo pacjent skarży się na taki ból, a okazuje się, że przyczyna jest zupełnie inna.
Ależ oczywiście, że tak. Dlatego mówię, że oczywiście im lekarz bardziej jest doświadczony, tym bierze to pod uwagę, ale dużo łatwiej jest, zamiast to brać pod uwagę, można to, mówię, w takiej diagnostyce bardziej globalnej, no, obrazowej, w sposób prosty rozstrzygać. Niemniej jednak na pytanie, czy istnieje związek między na przykład chorobą miednicy, urazem miednicy a kręgosłupa, oczywiście, że tak. Jest nawet taki zespół hip-spine syndrome, czyli zespół biodro-kręgosłup. To znaczy, że ból, choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych oddziaływuje niekorzystnie na biomechanikę połączenia kręgosłupa z miednicą, co powołuje bóle krzyża. I my możemy mieć de facto człowieka, który ma zaawansowaną chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa, jednocześnie zaawansowaną koksartrozę, i to będzie wspólne miejsca spustowe bólu. Natomiast zasada mówi taka, to w takiej sytuacji wyleczmy najpierw biodro, bo wyleczenie biodra może spowodować powrót biomechaniki do funkcjonowania prawidłowego i zmniejszenia natężenia dolegliwości bólowych. Ten błąd, kiedy my na przykład przez pomyłkę zakwalifikujemy chorego wstępnie do operacji kręgosłupa, a później się okazuje, że ma chore biodro, to wcale nie jest taka rzadka sprawa. Mało tego, jest coś takiego jak parametry miedniczo-kręgosłupowe, czyli jakby budowa miednicy i połączenia miednicy z kręgosłupem krzyżowym, później lędźwiowym, jest zdeterminowana anatomicznie. I kształt, który my widzimy, na przykład zaburzony chociażby w skoliozach degeneracyjnych, my możemy próbować chirurgicznie później odtwarzać, jakby opierając się na tych parametrach miedniczo-kręgosłupowych. I kolejne pytanie jest takie, czy noga może, jak pani zadała, może mieć wpływ na bóle kręgosłupa? No oczywiście, że ktoś ma krótszą nogę, to jakby chodził w jednym bucie.
Ale krótszą, to znaczy ile krótszą?
Już na przykład 2 centymetry.
To może być kompletnie niewidoczne, czy już będzie osoba, nie wiem, kulała trochę, czy...
Może być to niewidoczne, będzie to kompensowała i zdarza się, że ktoś się orientuje, że ma krótszą nogę, tak jak mój kolega lekarz w wieku 40 lat, kiedy byliśmy na biwaku i tam, prawda, podczas takich, prawda, oględzin, żeśmy to ustalili.
Że ma 2 centymetry krótszą nogę, tak?
Tak jest, ale chodzenie, załóżmy, w jednym bucie będzie powodowało automatycznie pochylenie miednicy, z tego powodu będzie lekka deformacja kręgosłupa, ona będzie balansowana przez pozycjonowanie głowy nad miednicą, ale to będzie skutkowało po latach, prawda, nieprawidłową tą biomechaniką, przeciążenie niesymetryczne w obrębie kręgosłupa i dolegliwościami bólowymi.
To tylko mogą być w tym momencie dolegliwości na kręgosłupie, czy też na przykład, nie wiem, bark też może i inne elementy, że tak powiem, kośćca dawać się we znaki?
Może boleć, ale niemniej jednak krótsza noga to jest, ona będzie generalnie raczej powodowała dolegliwości bólowe w odcinku lędźwiowym. Właśnie. Natomiast jeszcze dodam na koniec taką rzecz, że w ogóle istnieje taka teoria bramkowa bólu Malzaka-Walla. To ona opisuje taką sytuację, że może być ból krzyża bez anatomicznej przyczyny jego bólu. Czyli de facto, kiedy przychodzi pacjent, który mówi, że go boli w okolicy krzyża i wykonujemy badania obrazowe, z których nic nie wynika, to nie znaczy, że on symuluje. To on ma inny problem. Czyli jeżeli kogoś boli głowa, to niekoniecznie on musi mieć trepanację czaszki. On może mieć na przykład grypę, albo może mieć kobieta mieć miesiączkę, prawda? Więc bóle krzyża mogą być bez anatomicznej przyczyny, chyba że inne narządy okoliczne będą powodowały i symulowały ból krzyża. Na przykład choroby nerek, choroby u kobiet, narządów rozrodczych. I trzeba też o tym pamiętać.
Chciałam pana zapytać o jakie te najczęściej kręgosłup i dolegliwości kręgosłupa powodują zwyrodnienia, bo my często słyszymy o dyskopatii. Ale to pewnie jest tylko jedna z wielu, które mogą, ale chyba najczęstsza, prawda? Dyskopatia, schorzenie kręgosłupa, które może się pojawić.
Znaczy generalnie choroba zwyrodnieniowa, ona najczęściej zaczyna się w dysku, tak? I to jest długoletni proces porównywalny do łysienia. To nie dzieje się z dnia na dzień. I to narastanie objawów początkowo w dysku, ona później przechodzi na stawy międzykręgowe. Generalnie jeden segment kręgosłupa, czyli załóżmy kręg L4, L5, on składa się z połączenia dyskowego i 2 stawów. I to są punkty spustowe bólu. W zależności od jakby natężenia zmian zwyrodnieniowych, po kolei każdy z tych części...
Co tam się dzieje w tym dysku, że że zaczyna to boleć?
Czy dysk na początku ulega odwodnieniu, tak? Mówi się, że on w wyniku zmian zwyrodnieniowych pękają jego zewnętrzne kontury, czyli te struktury zewnętrzne, prawda, które przypominają przeciętą cebulę i dochodzi do tego, że lekko się on odwadnia. Te zjawiska de facto powodują uaktywnienie się receptorów bólowych i na początku tak naprawdę choroby zwyrodnieniowe kręgosłupa mamy ból dyskogenny, prawda? Kiedy ten proces degeneracji on się nasila, ten dysk coraz bardziej się odwadnia, on obniża swoją wysokość. Jakby kolejnym krokiem jest zmniejszenie wysokości, a jak się zmniejsza wysokość dysku, to automatycznie to oddziaływuje na stawy międzywyrostkowe. Zmniejszanie się wysokości dysku często też związane jest z jego przepukliną, tak? I wówczas, kiedy ta przepuklina się pojawia...
Przepuklina to znaczy, że coś się, że tak powiem... Tak jest. Wylewa, tak?
Dokładnie. Mamy wrota, czyli mamy uszkodzony pierścień włóknisty i przez ten pierścień chce wyjść na zewnątrz swojego naturalnego, anatomicznego miejsca jądro miażdżyste. Najczęściej ona później wychodzi w kierunku kanału kręgowego i w zależności czy pójdzie do zachyłka, czy do otworu drażni odpowiednie korzenie nerwowe. Natomiast przepuklina jądra miażdżystego ma dwa podstawowe jakby postacie. Albo jest to protruzja, albo jest to ekstruzja, w zależności od skali wyjścia tego jądra miażdżystego na zewnątrz, a w skrajnych przypadkach jest to zupełna już
sekwestracja.
Ja powiem tak.
To trzeba już operować?
Wszystko należy rozważać indywidualnie. Na pewno pacjent, który ma rwę kulszową i koreluje to z jego dodatnim obrazem w rezonansie magnetycznym, gdzie znajduje się przepuklina, jest to podstawa do tego, żeby zaproponować leczenie operacyjne.
Ale pacjent... Bo są ludzie, którzy tak latami, prawda, tak, cierpią z tego powodu i właśnie tak, oni prawie stoją, leżą, wiszą, tak, bo już nie wiedzą, jak tak, mają, jaką pozycję przyjąć, żeby ich nie bolało.
Zgadza się. Robią tak, bo się boją operacji. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że te operacje też się nigdy nie odbywają w trybie ostrym, prawda? Chyba, że zespołowi bólowemu kręgosłupa i rwie towarzyszą objawy ubytkowe w postaci niedowładów, zaburzeń kontroli stolca i oddawania moczu. Niemniej jednak ja osobiście znam takie historie ludzi, to nie mało, że ktoś miał ostrą rwę kulszową, która korelowała z masywną ekstruzją do zachyłka L5-S1, i przygotowywał się 2 tygodnie, prawda, musiał zrobić COVID, prawda, przygotował się przed operacją, badanie podstawowe i kiedy przyszedł do operacji, powiedział, że wszystko mu przeszło.
Ze stresu.
A przychodził na te badania kontrolne, prawda, w okulach, na wózku, z żoną, z rodziną. Więc to, jak powiedziałem, czasami samo potrafi też przejść.
A te dyskopatie można jej się po prostu nabawić, na przykład przez jakieś niewłaściwe albo ekstremalne sporty, jakieś skoki na bungee albo coś takiego. Można przeciążyć w jakiś sposób i spowodować, że zaczniemy mieć problemy z kręgosłupem?
Znaczy teoretycznie tak, zgodnie z tą koncepcją biomechaniczności naszego narządu ruchu i kręgosłupa tym bardziej. Niemniej jednak, gdyby tak, ja nie znam żadnych opracowań takich których dowody naukowe są mocne.
Nie miał pan takiego pacjenta, że przyszedł i powiedział, no skakałem na bungee i teraz coś mi się dzieje z tym kręgosłupem i wiąże to z tym. Także nie ma dowodów na to?
Nie, być może dlatego, że na bungee skaczą młodzi ludzie, którzy mają te kręgosłupy zdrowe. Dużo częściej na przykład miałem do czynienia z takimi chorymi, którzy po wypadkach samochodowych mówili, że mają ostry zespół bólowy głównie kręgosłupa szyjnego i kiedy było wykonywane badanie obrazowe i rezonans, okazywało się, że mają na przykład dyskopatię. I pacjent wówczas wyobrażał sobie, że ta dyskopatia jest skutkiem tego wypadku samochodowego.
Niekoniecznie,
a wręcz przeciwnie. Ta dyskopatia tam była, natomiast wypadek samochodowy spowodował, że powstały objawy kliniczne tej choroby, która tam była znacznie wcześniej.
No dobrze, ale jak już trzeba się operować, tak? Nie ma wyjścia, bo te dolegliwości są. Jeszcze tak jak pan mówi, dochodzą jakieś dodatkowe objawy typu jakieś niedowłady właśnie kończyn, czy problemy z innego typu, to ta operacja jest bardzo inwazyjna, czy można się w jakiś sposób mało inwazyjnie zoperować? I teraz pewnie część tych zabiegów jest dostępna w ramach NFZ-u, ale część nie.
To też wszystko zależy od szpitala, to też wszystko zależy od tego, kto tam pracuje. Znaczy powiem tak, że na pewno, biorąc pod uwagę lęk naturalny chorego przed operacją, ta technologia mało inwazyjna jest, to w ogóle teraz dotyczy wszystkich dziedzin chirurgii.
Powiedzmy właśnie, tylko rozwiniemy to, co to znaczy mało inwazyjna, żeby słuchacze dobrze to zrozumieli.
Mało inwazyjność przede wszystkim polega na małych dojściach operacyjnych, na zmniejszaniu tym samym ryzyka.
Czyli małe nacięcie.
Małe nacięcie, mikrochirurgiczne postępowanie w kręgosłupie, zmniejszanie ryzyka powikłań różnego typu i szybka rekonwalescencja. I dzisiaj ja bym powiedział tak, że jeżeli mamy człowieka, który załóżmy ma dyskopatię, ma rwę kulszową, to pierwszą rzeczą, którą można mu zrobić w sposób absolutnie, moim zdaniem, bezpieczny, bez strat, chyba że po prostu to nie będzie. Jedną stratą jest brak skuteczności, wykonuje się selektywne blokady dootworowe, które wymagają oczywiście sali operacyjnej, śródoperacyjnego obrazowania rentgenowskiego, podajemy tu sterydy do otworów korzeniowych, tam gdzie jest uciśnięty dany korzeń. Metoda jest skuteczna. Oczywiście ci, którzy tego nie robią, mają pewne wątpliwości. Ja to robię i uważam, że to jest dobre rozwiązanie. Kolejnymi technikami są tak zwane nukleoplastyki, czyli przez skórnię również w znieczuleniu miejscowym podajemy do dysków lekarstwa. Dzisiaj bardzo popularnie jest disco żele, takich technologii było więcej. Kolejną rzeczą jest mikroodbarczenie kanału kręgowego. To są również małe nacięcia, małe dostępy. Operacja odbywa się w środowisku mikroskopu i my w sposób bezpieczny, znaczy nie są to łatwe procedury i to oczywiście też wszystko nie jest bezpieczne, może w ten sposób ryzyko jest mniejsze, ale możemy w sposób precyzyjny odbarczyć kanał kręgowy i pozbyć człowieka bólu. Później zaczynają się zabiegi
czyli
rekonstrukcyjne.
Rozumiem, że te wszystkie zabiegi, które pomagają na tą dyskopatię, to nie są takie zabiegi, że człowiek ma bliznę później od szyi aż po kość ogonową, tylko to są małe nacięcia i ile trwa rekonwalescencja? Kiedy na własnych nogach może taki chory ze szpitala wyjść?
Pacjent po blokadzie przychodzi na godzinę do szpitala i wychodzi, czy do gabinetu, w którym my to wykonujemy. Jeżeli chodzi o ten diskożel, to jest też kwestia jednej doby. W przypadku mikrodyskoidektomii to jest kwestia jednej doby, czyli on jest operowany, dajmy na to dzisiaj i następnego dnia, kiedy nie dochodzi do powikłań, pacjent jest uwolniony od bólu i wychodzi całkowicie zdrowy do domu, nawet bez potrzeby jakichkolwiek działań związanej z rehabilitacją.
To nawracają te, po takich zabiegach mogą nawrócić te dolegliwości?
Mogą nawrócić, około w 10-15% zdarzają się nawrotowe protruzje, natomiast my chirurgicznie de facto dekompresujemy struktury nerwowe od tych uciskających jest zawartości jąder miażdżystych i dysków. Ale my nie przewyrywamy nadal choroby zwyrodniowej kręgosłupa i też pewna pula pacjentów nadal ma zmiany zwyrodniowe, znaczy ona ma na pewno, natomiast one mogą dawać dolegliwości bólowe, które będą wymagały być może ponownego tego typu zabiegu, a być może zabiegu już radykalnego, który polega na fuzji międzytrzonowej dwóch kręgów, które stanowią tą jednostkę ruchową kręgosłupa, gdzie znajduje się patologia.
To jeszcze przed przerwą do pana pytanie, jako do wojewódzkiego konsultanta, gdzie my te wszystkie zabiegi małoinwazyjne w jakich szpitalach na Pomorzu możemy wykonać?
Znaczy, no będę reklamował swój szpital, gdzie jest moja klinika, czyli Kopernikus i poza tym jest też neurochirurgia, z którą współpracujemy i ramię w ramię i my się od neurochirurgów uczymy, oni od nas i stanowimy zespół chirurgów kręgosłupa.
Czyli to wszystko tutaj w Gdańsku, tak?
Tak, Kopernikus, Gdańsk zapraszamy. No oczywiście są, powiem tak jeszcze, że na żadnym innym oddziale ortopedii nie odbywa się żadna chirurgia kręgosłupa na północy Polski, natomiast chirurgia kręgosłupa odbywa się ewentualnie na oddziałach neurochirurgii. Natomiast w szpitalu Kopernika jest taka fantastyczna sytuacja, że dwa zaprzyjaźnione oddziały ze sobą współpracują i realizując szeroko rozumianą chirurgię kręgosłupa, de facto obejmując wszystkie możliwe technologie, które się dzisiaj obecnie w chirurgii kręgosłupa stosuje.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Dziś w audycji medycznej Radia Gdańsk rozmawiamy o dolegliwościach kręgosłupa. Ekspertem w tym zakresie jest doktor habilitowany Rafał Pankowski, ortopeda z Klinicznego Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w Szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku i wojewódzki konsultant w dziedzinie ortopedii. Witam pana doktora ponownie u nas na antenie.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Co w ostatnich latach zmieniło się tutaj na Pomorzu, jeśli chodzi o chirurgię kręgosłupa? Możecie jakoś skuteczniej leczyć, pomagać pacjentom? Jesteście bardziej precyzyjni? Macie jakieś nowocześniejsze narzędzia? Jak to wygląda?
Znaczy, generalnie to chirurgia kręgosłupa w ogóle się zorganizowała chociażby w Towarzystwo Chirurgii Kręgosłupa. I to już funkcjonuje od kilkunastu lat, gdzie jest duża grupa ludzi, którzy wymieniają się swoją wiedzą i nowościami, jeśli chodzi o chirurgię kręgosłupa. Natomiast moim zdaniem przełomową jakby tutaj tym rozwojem w zakresie chirurgii kręgosłupa, to dotyczy głównie naszego szpitala Kopernika, to jest taka fuzja organizacyjna i też taka naukowa między oddziałem neurochirurgii i nami. My po prostu sami ze sobą współpracując się tą wiedzą zasilamy.
No bo kręgosłup to jest kość, tak? To są kości, to są kręgi.
Tak.
czyli to, co jest domeną pracy ortopedów, ale też te tkanki, rdzeń kręgowy,
tak.
która jest domeną neurochirurgów, tak? Więc to trzeba współpracować chyba, prawda?
Tak, i nie można w ogóle jakby do tego podchodzić selektywnie. To znaczy, ja nie mogę być chirurgiem kręgosłupa, jeśli będę się kością zajmował wyłącznie. I tak samo neurochirurg nie może się wyłącznie korzeniem zajmować. Musi robić to kompleksowo. Więc to na pewno jest jakby przyczynek dla rozwoju chirurgii kręgosłupa na Pomorzu i tutaj w naszym szpitalu. Natomiast również wielkie znaczenie ma technologia, która nas otacza. I rzeczy, które jeszcze do niedawna były nieprawdopodobne, one dzisiaj funkcjonują na sali operacyjnej. I de facto sala operacyjna do leczenia chorób kręgosłupa, taka chirurgiczno-kręgosłupowa, ona kompletnie jest inna niż ortopedyczna, niż chirurgiczna, niż jakakolwiek inna.
No pan powiedział wcześniej, że ludzie często jakby myślą, że ortopedia, no, że kręgosłupem zajmują się neurochirurdzy, tak? W kraju gdzieś tam w Polsce te oddziały leczą kręgosłup. U nas generalnie troszkę inaczej to wygląda, ale czy każdy ortopeda zna się na tych sprawach, zna się na kręgosłupie, bo niektórzy zajmują się, prawda, nie wiem, ortopedią kończyn, tak? Rękoma, nogami, tutaj jakimiś tkankami związanymi z ruchomością dłoni na przykład. Jak to właśnie jest zorganizowane tutaj w Gdańsku? Jest specjalny zespół, tak? Chirurgów kręgosłupa w Kopernikusie.
Tak, znaczy odpowiem na pytanie. Nie każdy ortopeda zna się na chirurgii kręgosłupa i podobnie jak nie każdy ortopeda zna się na chirurgii ręki. W sposób taki, powiedzmy, kompleksowy i na najwyższym poziomie. To po pierwsze. Druga ciekawa rzecz jest taka, że ortopedia została w ogóle powołana do działania w 1741 roku. Je założył ją Nicolas Henry i jego i symbol w ogóle ortopedii wówczas i dzisiaj we wszystkich towarzystwach ortopedii przedstawia krzywy kręgosłup. Czy my tak naprawdę mamy tą, powiedzmy, te zagadnienia związane z leczeniem kręgosłupa we własnym logo, we własnym znaczku, który nas, prawda, pozwala nas jakby rozpoznać. Niemniej jednak, nie wszyscy ortopedzi, nawet w naszej klinice, znają się na kręgosłupach.
Czyli trzeba szukać po prostu lekarzy, którzy się specjalizują w tym konkretnym narządzie, konkretnie w kręgosłupie. A jest jeszcze taka w ramach ortopedii specjalizacja, czy to się jednak mimo wszystko jeszcze nie zadziało w Polsce?
Nie, to się w ogóle nigdzie nie zadziało. Nie ma takiej specjalności na świecie jak chirurg kręgosłupa. Nie ma, są chirurgi, jest chirurg naczyniowy, kardiochirurg, nie, torakochirurg, to czegoś takiego jak chirurg kręgosłupa nie istnieje póki co. Dlatego też organizacyjnie polega to na świecie w ten sposób, że powstają tak zwane centra narządowe, czyli centrum na przykład leczenia chirurgii kręgosłupa, które tam po prostu zatrudnia neurochirurgów, ortopedów, chirurgów ogólnych, neurologów, odpowiedni personel średni, pielęgniarki. To jest cały sztab ludzi, którzy rozumie specyfiki prowadzenia tych chorych i dba o najwyższą jakość leczenia. Natomiast samych chirurgów kręgosłupa jako takich, jako specjalności odrębnej nie ma póki co.
No właśnie, bo pan jest takim orędownikiem powstania takiego ośrodka, o którym pan teraz powiedział mniej więcej, zrzeszającego właśnie tych specjalistów. W Gdańsku w ciągu kilku lat podobnoż już jakieś decyzje wstępne zapadły, ma powstać Centrum Leczenia Chorób Kręgosłupa, które będzie takim ośrodkiem nadrzędnym, rozumiem, dla innych oddziałów, które będą zajmować się leczeniem. Jest taka potrzeba, rzeczywiście tych chorych przybywa, że będzie coraz więcej osób wymagało jednak takiej interwencji chirurgicznej, jeśli chodzi o kręgosłup?
Myślę, że tak, ponieważ te technologie chirurgiczne są coraz bardziej łagodne i takie, powiedzmy, przyjazne dla chorego, natomiast naraz zwiększa się liczba ludzi, którzy te choroby posiadają, chociażby z tego powodu, że populacja się starzeje, prawda? Te choroby, mówię, dotyczą głównie osób, może nie zupełnie starych, ale generalnie starszych, a nie dzieci, to po pierwsze. No a po drugie, tak jak powiedziałem, skoro wymaga chirurgia kręgosłupa, bo to jest duża specjalność, tak? To nie jest tak, że ktoś jest chirurgiem kręgosłupa, to on zajmuje się jakąś wąską dziedziną chirurgii. Nieprawda. Nawet dzisiaj w obrębie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa jest mowa o tym, że powstały sekcje. Żeby nie, sekcja kręgosłupa szyjnego, sekcja endoskopii, nie, sekcja skolioz, deformacji i tak dalej. Ja z punktu widzenia ortopedy uważam, że to nie ma sensu, tak? Że ja się jako ortopeda chciałem skoncentrować na chirurgii kręgosłupa, to już nie będę dalej się rozdrabniał, tylko chciałbym być chirurgiem kręgosłupa od A do Z. Natomiast moim zdaniem dla pacjentów lepiej jest, jeśli chirurgia kręgosłupa będzie odbywała się w centrach chirurgii kręgosłupa. To nie jest tylko moje zdanie, to jest sprawdzony model działalności w całej Europie i na świecie.
Na świecie tak to działa, tak?
Że tak, są zdecydowanie.
U nas w Polsce jest takie centrum gdzieś?
Było kiedyś w Piekarach Śląskich, ale to było takie trochę nieformalne centrum. Dzisiaj to, co my robimy w Gdańsku, jest nadal pewną improwizacją. To nie jest żaden układ taki regularnie działający chirurgii kręgosłupa, tylko to jest po prostu współpraca pomiędzy neurochirurgami, ortopedami, ale ta współpraca też ma pewne swoje problemy. No bo największym problemem jest generalnie dostępność do sal operacyjnych w przypadku naszych jakby zmagań się o tego, żeby komuś pomóc chirurgicznie, a z kolei dla nas, jak na ortopedii, drugim problemem jest to, że my jeszcze mamy całą sferę ortopedii, tak? I ta ortopedia jest potężną specjalizacją dzisiaj, ma po prostu zakres tych działań jest ogromny.
Czyli te wszystkie zabiegi się wykonuje, ręce, nogi, wszystko tam, tak?
Wszystko tam.
Nie ma wydzielenia w tej chwili oddziału jakby dla samych ludzi z problemami z kręgosłupem.
Dokładnie, dlatego też tutaj w przypadku ortopedii uważam, że warto jest rozdrabniać, może to brzydko brzmi, ale na przykład być chirurgiem ręki, być specjalistą od endoskopii, być specjalistą od chirurgii kręgosłupa, natomiast w przypadku samej chirurgii kręgosłupa to nie powinno być jakichś specjalnych
endoskopii,
jednostek.
Endoskopii, czyli endoprotez stawów, tak?
Nie, endoskopii, czyli artroskopii, tak? To też są wśród naszych tutaj kolegów są tacy, którzy w zasadzie też tylko wykonują te endoskopie, dzięki temu robią to w sposób perfekcyjny, ale przez to jakby odpuszczają te inne sfery.
Czyli
ortopedii.
To centrum leczenia chorób kręgosłupa, jak ono by było zorganizowane? Jeśli powstanie, bo to jest, o jakim my okresie czasu mówimy, żeby to było możliwe w ogóle do uruchomienia?
A czy może to należy podzielić na dwie części. W chwili obecnej tutaj bardzo w tej sprawie pomógł nam pan marszałek Mieczysław Strug, żeby na terenie szpitala Kopernika otworzyć oddział ortopedii kręgosłupa, żeby go po prostu tam uzdatnić i zagwarantować mu pełnowymiarowe działanie z zakresu chirurgii kręgosłupa. I tutaj bardzo jesteśmy z tego powodu szczęśliwi, że coś takiego się udało zrobić. Ale to jest jakby pierwszy krok, tak? Tutaj oczywiście pytanie będzie, jaki dostaniemy kontrakt, bo przecież te procedury chirurgii kręgosłupa są niezwykle kosztowne. No i jaki będziemy mieli dostępność do sal operacyjnych? Większość rzeczy mamy, tych elementów. Mamy sale operacyjne, które po prostu trzeba tam odpowiednio zarządzać nimi, żeby do nich był dostęp. Większość sprzętu już jest. Potrzebujemy przestrzeń dla ludzi, którzy będą mieli chorobę kręgosłupa, będą leczyli po naszemu i nie będą musieli się borykać z jakimiś innymi, prawda, problemami.
Bo w tej chwili trzeba czekać, tak? W jakiejś kolejce, bo jest to wszystko razem z tymi schorzeniami kończyn i tak dalej, tak?
Tak,
i innych.
Tak. Trzeba czekać i to powoduje, że wszyscy są w tej samej kolejce tak naprawdę. My tam próbujemy to w jakiś sposób, prawda, też modernizować, improwizować, ale to nadal jest po prostu, nie należy improwizować generalnie.
Ile trzeba czekać na operację kręgosłupa?
To zależy z czym. Ktoś dozna złamania kręgosłupa, to jest operowane czasami tego samego dnia, natomiast te planowe zabiegi duże i w szczególności bardzo duże, no to jest okres oczekiwania w przypadku ortopedii około 2 lat. Moim zdaniem jest to dużo, a w szczególności jeśli to dotyczy na przykład małych dzieci, które mają szybko progresujące deformacje, my wtedy musimy tą kolejkę znowu modyfikować, ale to się dzieje kosztem kogoś innego. Ale ja dokończę jeszcze to pytanie, które pani redaktor zadała, tak? Co się ma wydarzyć? Więc oddział ortopedii kręgosłupa to jest pierwszy jakby etap i to już w zasadzie będzie się działo za chwilę i mam nadzieję, że w przyszłym roku on już będzie funkcjonował na pełną skalę. Niemniej jednak jeszcze powstała, jest taka tutaj koncepcja na tym Pomorzu, jak wojewódzki plan transformacji, który dotyczy między innymi sfery ortopedii i tutaj jest mowa o tym, że ma powstać centrum leczenia chorób kręgosłupa. To centrum to będzie zdecydowanie większa inwestycja związana z dużo większym finansowaniem i też z dużo większymi naszymi planami perspektywicznymi. Myślę, że to będzie wymagało fuzji nas i neurochirurgów. Będzie to wymagało zwiększenia dostępności do sal operacyjnych, powiększenia bazy łóżkowej, ale również zagwarantowania różnych innych jeszcze działań związanych z chirurgią kręgosłupa.
Ale też współpracy z innymi ośrodkami, tak? Bo to nie będzie tylko tutaj w Gdańsku, tylko te oddziały, które mnie będą kwalifikować, czy wykonywać jakieś mniej skomplikowane zabiegi, mają się znajdować w innych też ośrodkach.
Znaczy w ramach planu wojewódzkiego mowa jest o tym, że ma powstać kilka ośrodków referencyjnych, jeśli chodzi o ortopedię i jedno centrum leczenia chorób kręgosłupa w szpitalu Kopernika. Te ośrodki referencyjne nie będą się zajmowały chirurgią kręgosłupa, bo to nie ma sensu, bo tym bardziej, że te ośrodki są zupełnie do tego nieprzygotowane, a droga do tego, żeby wykształcić się jako chirurg kręgosłupa, to jest wiele, kilkanaście lat. Więc nie ma sensu.
Czyli dzisiaj, wszystkie zabiegi się będą odbywały
jeśli chodzi
centrum,
o kręgosłup, w centrum kręgosłupa, natomiast jeśli chodzi o pozostałe te szpitale, które będą tymi centrami referencyjnymi, powiedzmy, to będą to szpitale, które będą zajmowały się tą zaawansowaną ortopedią w oparciu o specjalną technologię, lepszą technologię, nie taką podstawową, gdzie będzie się jakby próbowało pozwolić im odetnąć chociażby od naporu pacjentów tych ostro dyżurowych, które mogłyby być na przykład operowane w innych placówkach, żeby gwarantować dostępność chociażby do aloplasty, gdzie dzisiaj kolejki są wieloletnie, ale to nie, przecież nie wynika z naszej niechęci do leczenia ludzi, niesienia im pomocy, tylko po prostu trudności organizacyjne, żeby wszystkim pacjentom pomóc naraz.
Kilka lat temu dzięki pana staraniom w Szpital Kopernikus znalazł się w międzynarodowej sieci placówek, ona się nazywa AOSPINE, które zapewniają największy, najwyższy światowy standard szkoleń, między innymi właśnie dla lekarzy, którzy chcą zajmować się chirurgią kręgosłupa. Ta przynależność do tej międzynarodowej sieci też jakby pomaga nam. Co zyskują na przykład na tym pacjenci nasi tutaj, mieszkańcy Pomorza? Mogą gdzieś, możecie, nie wiem, konsultować pewne sprawy na przykład z kolegami gdzieś ze świata?
Ale rzeczywiście, że tak. Czy generalnie, mówiąc, wchodząc do tego ekskluzywnego towarzystwa, stajemy się ich członkami. To jak wejście, nie wiem, Polski do Unii Europejskiej też nam daje pewne możliwości. Jeśli chodzi o ten status AOSPINE Center, to ja to porównuję do tego, jakby ktoś tutaj, nie wiem, na Pomorzu otworzył restaurację i po 20 latach otrzymał gwiazdkę Michelin. To on ją dostał nie jako awansem, tylko jako takie podsumowanie wieloletniej działalności. Tak samo jest z tym AOSPINE Center. Myśmy przez wiele lat próbowali do tej sieci międzynarodowej szpitali się dostać. Było to wielokrotnie odrzucane, ale skonsolidowaliśmy nasze starania razem z neurochirurgami, wykazaliśmy...
Czy to praca zespołowa była?
Zdecydowanie tak. I ta praca zespołowa, która na przykład jest, nie wiem, w Niemczech, właśnie w centrach chirurgii kręgosłupa od lat, powoduje, że oni są wszyscy w AOSPINE Center. Natomiast my de facto w Polsce po raz pierwszy tak się tu zorganizowaliśmy i jesteśmy jedynym tego typu ośrodkiem w Europie Wschodniej. Wiem, że drugi był w Estonii. Nie wiem, czy on utrzymał tą pozycję, bo to jest co 3 lata rewidowane, tak? I jeżeli ośrodek utrzymuje działalność na odpowiednim poziomie, to przedłużany jest ten certyfikat i otrzymaliśmy przedłużenie na kolejne 3 lata, czyli do 2024 roku znajdujemy się w najbardziej prestiżowej sieci szpitali, który zajmuje się leczeniem chorób kręgosłupa.
Chciałam pana jeszcze na koniec zapytać, żeby pan poradził naszym słuchaczom, którzy mają dolegliwości kręgosłupa. Na jakim etapie, kiedy i co jak ich boli powinni szukać fizykoterapii, czyli jakby ćwiczeń ruchowych i udać się do fizjoterapeuty, a kiedy bezwzględnie szukać pomocy lekarza ortopedy?
Znaczy ja myślę, że powinno to wyglądać w ten sposób, że człowiek, który doznaje dolegliwości bólowych kręgosłupa, powinien spotkać się na początek z lekarzem, który ewentualnie może umieć wykonać działania chirurgiczne. Nie dlatego, że on ma mieć te działania wykonane, ale żeby one były ustalone, czy takie w ogóle konkluzje można postawić. Czyli powinien trafić do ortopedy, który zazwyczaj sugeruje, żeby zacząć od tych nieinwazyjnych metod, odsyłając pacjenta do fizykoterapeuty. Inna kolejność moim zdaniem jest szkodliwa dla chorego, ponieważ ona może spowodować, że przeoczymy moment, kiedy można było chociażby zrobić łatwą i bezpieczną blokadę, albo ma mikroinwazyjny zabieg, a pacjent trafia do nas w zaawansowanej chorobie i my de facto nie mamy dla niego ofert mało inwazyjnych, tylko operację karkołomną, rekonstrukcyjną, wielogodzinną, gdzie ryzyko jest 50% powikłań i pacjent de facto o zdrowych zmysłach mówi, że dziękuję bardzo za takie postępowanie i przegapiliśmy jego moment pomocy we wcześniejszych, prostszej sytuacji. Więc moim zdaniem zachęcam od wizyty u ortopedy, który naprawdę nie będzie dyskryminował żadnego fizjoterapeuty i będzie, prawda, sugerował, że to musi być tylko operacja. To jest nieprawda. Ale może ewentualnie wyłapać moment, kiedy coś można zrobić po prostu bez szkód i w sposób bardzo, bardzo prosty.
Doktor habilitowany Rafał Pankowski, wojewódzki konsultant w dziedzinie ortopedii, lekarz klinicznego oddziału ortopedii i traumatologii Narządu Ruchu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik zespołu chirurgów kręgosłupa w szpitalu imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę, panie doktorze.
Dziękuję.
Do usłyszenia, Joanna Matuszewska.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.